Podcast Polskiego Radia.
Marzec 1932 roku. Ktoś wspina się po drewnianej drabinie na piętro jednego z najsłynniejszych domów w Ameryce i wynosi przez okno śpiące dziecko.
Gdzieś po drodze pęka jeden z elementów byle jak skleconej drabiny. Sprawca uciekając porzuca ją i znika w ciemnościach. I to właśnie ten rekwizyt 2 lata później wskaże osobę winną tego porwania.
Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki i tego, jak wpłynęła ona na pracę śledczych. No i oczywiście my sami też tworzymy podcast Crazy Nauka.
A dziś opowiemy historię, którą amerykańska prasa nazwała później zbrodnią stulecia. O porwaniu dziecka narodowego bohatera. Ale spojrzymy oczywiście na nią pod szczególnym kątem, bo to właśnie w tej sprawie po raz pierwszy jako biegłego powołano człowieka, który z układu słojów w drewnie, śladów narzędzi i struktury drewna potrafił odczytać historię kluczowego dowodu. No i to jego zeznania miały decydujący wpływ na wydany później wyrok.
Bardzo dziękujemy za Państwa komentarze. Bardzo dziękujemy za polecanie naszego podcastu dalej. To bardzo jest dla nas ważne. Jeżeli Państwo mogą zasubskrybować Laboratorium Zbrodni, no to jest świetny moment, żeby to zrobić.
A my polecamy również drugą z naszych serii podcastowych robionych we współpracy z Polskim Radiem, czyli sekcję teorii spiskowych w wakacyjnej odsłonie. Jest dostępna co poniedziałek. W tym momencie ukazuje się nowy odcinek.
A zanim zaczniemy, ostrzeżenie. Ten podcast zawiera opisy prawdziwych zdarzeń. Będziemy mówić o śmierci małego dziecka.
Jeśli więc słuchają nas osoby wrażliwe, które zmagają się ze stanami lękowymi lub mają za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
Jeżeli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, zachęcamy do wybrania innego podcastu lub odsłuchania tego materiału w momencie, gdy będą Państwo na to gotowi.
Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1 marca 1932 roku, Hopewell, New Jersey, kilkadziesiąt kilometrów od Nowego Jorku. Wieczór. Na wiejskich obrzeżach miasteczka Hopewell znajduje się wielka posiadłość, niemal 160 hektarów pól i lasów, czyli ponad 2 razy więcej niż powierzchnia parku Łazienki Królewskie w Warszawie, to tak dla porównania. Dom jest nowy, dopiero co wykończony. Miał być azylem, takim miejscem ucieczki przed obiektywami reporterów, którzy już od 5 lat śledzili tę rodzinę niemal bez przerwy. A na piętrze śpi niespełna 2-letni chłopiec.
Około 10 wieczorem niania zagląda do pokoju dziecięcego. Podchodzi do łóżeczka, pochyla się, żeby sprawdzić, czy chłopiec dobrze śpi. Ale posłanie jest puste. Najpierw pyta matkę, czy zabrała syna do siebie, potem ojca, oboje zaprzeczają. Wtedy zaniepokojony ojciec biegnie na górę i z przerażeniem rozgląda się po pomieszczeniu. Dostrzega niedomknięte okno, ślady błota na podłodze, a na parapecie kopertę. W środku jest list, napisany niezgrabnie, pełen błędów, z żądaniem $50,000 okupu. W prawym dolnym rogu ktoś zostawił dziwny znak. 2 splecione niebieskie kółka, czerwoną plamę w miejscu ich przecięcia i 3 przebite dziurki. Czy to podpis, raczej coś w rodzaju szyfru czy pieczęci? Na razie nikt w domu nie wie, co to właściwie ma oznaczać.
Zdenerwowany ojciec chwyta za broń i wybiega, żeby obejść teren. Kilkanaście metrów od ściany domu widzi porzuconą drewnianą drabinę. Taką prymitywną konstrukcję sklecioną z oddzielnych, łączonych ze sobą sekcji. W miejscu, w którym łączą się 2 z nich, drewno jest pęknięte, jakby złamało się pod czymś ciężarem. Pod oknem w rozmiękłej ziemi widnieją odciski butów, a obok leży dziecięcy kocyk. No, nie ma już najmniejszych wątpliwości, że dziecko zostało porwane.
5 lat wcześniej, w 1927 roku, ojciec dziecka, którym jest Charles Lindbergh, jako pierwszy człowiek na świecie przeleciał samotnie i bez międzylądowania nad Atlantykiem, z Nowego Jorku do Paryża. Dokonał tego samolotem o nazwie Spirit of St. Louis. Z dnia na dzień stał się jednym z najsłynniejszych ludzi na świecie. Skromny, młody, przystojny pilot, który w pojedynkę pokonał ocean, urósł w Ameryce do rangi bohatera niemal legendarnego. Kilka lat później ożenił się z Anne Morrow, córką amerykańskiego ambasadora, a narodziny ich pierwszego dziecka, Charlesa Lindbergha Juniora, śledziły media w całym kraju. Skala zainteresowania przypominała królewskie narodziny w Wielkiej Brytanii.
I to właśnie ten pierworodny syn słynnego ojca został porwany z własnego łóżeczka. Dramatyzmu całej sytuacji dodawał fakt, że matka Charlesa Juniora była wtedy w kolejnej ciąży. Kiedy Lindbergh upewnia się, że Charles Junior naprawdę zniknął, dzwoni na policję. I jeszcze tej samej nocy na miejscu pojawiają się nie tylko miejscowi policjanci z Hopewell, ale też funkcjonariusze policji stanowej New Jersey.
Gdy technicy zabierają się do pracy, bardzo szybko okazuje się, jak mało informacji o sobie pozostawił porywacz. Drabinę, list i pokój dziecięcy badają pod kątem odcisków palców i nie znajdują niczego, co mogłoby popchnąć to śledztwo naprzód. Żadnych użytecznych śladów na parapecie czy na kartce z żądaniem okupu. Porywacz albo pracował w rękawiczkach, albo starł po sobie ślady, a może zrobił jedno i drugie.
Pozostawała jeszcze drabina, która dla ówczesnych techników kryminalistycznych była nie lada wyzwaniem. Daktyloskopia lat 30. opierała się bowiem niemal wyłącznie na technice wykorzystującej proszek do zabezpieczania odcisków palców. Dotykając czegokolwiek, pozostawiamy niewidoczny ślad. Mieszaninę potu, tłuszczu, ułożoną w rysunek linii papilarnych. Technik nanosi na powierzchnię miękkim pędzelkiem jakiś drobny proszek, choćby sadzę. Proszek przywiera do tłustego śladu, nadmiar jego się strząsa i na powierzchni zostaje gotowy do sfotografowania wzór. No, na szkle, lakierze czy metalu działa to znakomicie.
No ale surowe drewno jest w tym przypadku właściwie bezużyteczne. Porowate jak gąbka wciąga pot w głąb, rozmazuje tłuszcz we włóknach, no a szorstka powierzchnia łapie proszek wszędzie, a nie tylko tam, gdzie ktoś przyłożył palec. Na drabinie z tanich desek proszek był więc niemal bez szans, niezależnie od tego, czy porywacz działał w rękawiczkach czy bez nich.
Wiedział o tym dr Erastus Hudson, nowojorski lekarz i specjalista daktyloskopii, który akurat wtedy eksperymentował z zupełnie inną metodą. Dwa dni po porwaniu dziecka policja zapytała go, czy potrafi zdjąć z drewna odciski palców. Potrafił. 13 marca przyjechał do Hopewell i najpierw klasycznym proszkiem potwierdził to, co ustaliła policja. W pokoju dziecięcym nie było żadnych podejrzanych śladów. A potem zabrał się za drabinę.
Jego metoda wykorzystywała prostą reakcję chemiczną, która opiera się na tym, że pot to nie tylko woda i tłuszcz, ale także sól, czyli chlorek sodu. Tłuszcz z czasem wysycha, ale sól zostaje w materiale na długo. Hudson nanosił na drewno roztwór azotanu srebra, który reagował z tą wsiąkniętą solą, tworząc chlorek srebra, związek światłoczuły, zresztą ten sam, na którym opierała się wtedy fotografia. Wystarczyło wystawić deskę na mocne światło, a tam, gdzie została dotknięta palcami, chlorek srebra ciemniał i spod powierzchni wyłaniał się rysunek linii papilarnych. Także tych sprzed tygodni, niewidocznych już dla żadnego proszku.
Przez dwa dni pracy dr Hudson wywołał w ten sposób na drabinie ponad 500 odcisków i ich fragmentów, z których część nadawała się do identyfikacji. No, był tylko jeden problem. Odcisk palca sam w sobie nie wskazuje nikogo. No, nabiera znaczenia dopiero wtedy, kiedy można go zestawić z odciskami konkretnego człowieka. A w marcu 1932 roku śledczy nie mieli jeszcze żadnego podejrzanego. Setki wywołanych śladów trafiły więc do akt i czekały, aż pojawi się ktoś, z kim można by je porównać.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Wróćmy do chwili, kiedy do policji dociera zgłoszenie o zniknięciu Charlesa Juniora. Wieść o prawdopodobnym porwaniu syna człowieka tak słynnego jak Lindbergh rozniosła się błyskawicznie już następnego ranka, trafia na pierwsze strony gazet. Zanim śledczy zdążą na dobre zabezpieczyć teren, przez posiadłość przewalają się reporterzy, fotografowie i gapie, zadeptując wszystko, co sprawca mógł po sobie zostawić, A co umknęło śledczym badającym teren pierwszej nocy?
Kiedy nadzór nad śledztwem obejmuje policja stanowa z New Jersey, jest już jasne, że ślady butów porywacza przed domem praktycznie przestały istnieć. Co gorsza, żaden z policjantów nie zdążył ich wcześniej nawet zmierzyć. Na tym problemy się nie kończą. Lindberg stawia sprawę jasno. Funkcjonariusze mają nie wtrącać się w negocjacje między nim a porywaczami. Dla ojca liczy się w tym przypadku tylko jedno, żeby odzyskać swojego syna żywego.
Kierujący dochodzeniem pułkownik H. Norman Schwarzkopf mierzy się więc z wyjątkowo trudnym śledztwem, presją rodziny, no i policją, która nie może działać tak swobodnie, jak powinna. A wszystko to dzieje się w świetle fleszy reporterów, którzy śledzą każdy etap dochodzenia.
Warto na chwilę wrócić do tej kartki, która została znaleziona na parapecie, bo to od niej zaczyna się cała ta część śledztwa. List był krótki. Autor żądał 50 tysięcy dolarów. W tamtych czasach to była ogromna suma. I od razu precyzował, w jakich nominałach chce dostać te pieniądze. Część w banknotach 20-dolarowych, część w dziesiątkach i w piątkach. Zapowiadał, że w ciągu 2 do 4 dni przekaże, gdzie i jak należy dostarczyć okup. Ostrzegał, żeby absolutnie nie zawiadamiać policji ani prasy, no i zapewniał, że dziecko jest pod dobrą opieką. Na dole, w rogu kartki, widniała ta sama sygnatura, którą śledczy zobaczą jeszcze wiele razy, czyli 2 splecione koła, czerwone pole w miejscu ich przecięcia i 3 przebite dziurki.
Uwagę zwracało jednak nie tylko to, czego autor żądał, ale też sposób, w jaki to pisał. No, list roił się od błędów. Słowa były zapisywane fonetycznie, ortografia przekręcona, a składnia poukładana tak, jakby ktoś tłumaczył zdania z innego języka słowo po słowie. Nie wyglądało to na przypadkowe potknięcia, jakie zdarzają się w pośpiechu. Błędy układały się w powtarzalny wzór. Dla każdego, kto czytał tę kartkę, było jasne, że angielski najpewniej nie jest pierwszym językiem jej autora. Być może, jak wówczas dywagowano, składnia przypomina te w języku niemieckim.
Tyle, że sama informacja, że autor listu może być cudzoziemcem, prowadziła donikąd. W wielomilionowym Nowym Jorku i jego okolicach mieszkały setki tysięcy obcokrajowców. A w tej sytuacji jedynym realnym tropem pozostawała zapowiedź, że porywacz zgłosi się po okup. Dlatego Lindberg przez przyjaciół i pośredników publicznie apelował, żeby porywacz nawiązał z nim kontakt.
I rzeczywiście, 6 marca, 5 dni po porwaniu, do Lindbergów dotarł drugi list, ostemplowany kilka dni wcześniej w Brooklynie. Żądanie okupu wzrosło z 50 do 70 tysięcy dolarów. Kolejne listy przychodził jeden po drugim, a każdy z nich śledczy rozpoznawali po tym samym znaku w rogu kartki, tych dziurkach i kółkach. To była sygnatura porywacza, jego sposób na udowodnienie, że listy pisze ta sama osoba.
8 marca dotarł trzeci już list. Porywacz postawił warunek. Nie zgadzał się, żeby w rozmowach na temat okupu uczestniczył pośrednik wyznaczony przez rodzinę. Domagał się też, żeby odpowiedź Lindbergów na jego żądania ukazała się w formie ogłoszenia w gazecie. Rzecz w tym, że zdesperowani rodzice dziecka na pierwszych pośredników wyznaczyli 2 drobnych przemytników alkoholu, którzy sami zgłosili się do tej roli. Właśnie ta decyzja, czyli powierzenie tak delikatnego zadania 2 ludziom z półświatka, przyciągnęła do sprawy człowieka z zupełnie innych kręgów.
Dr John Condon, 72-letni emerytowany nauczyciel z Bronxu, nie miał z Lindbergami nic wspólnego. Tytuł nosił zasłużenie, bo faktycznie miał doktorat i przywiązywał do niego wagę. W dzielnicy wszyscy znali go po prostu jako doktora Condona. Kiedy człowiek ten usłyszał, komu rodzina narodowego bohatera powierzyła rozmowy z porywaczami, wpadł w oburzenie i postanowił działać.
8 marca Condon opublikował więc w lokalnej gazecie Bronx Home News list otwarty do porywaczy. Oferował się w nim jako pośrednik, a do okupu dokładał z własnej kieszeni 1000 dolarów. Pisał, że robi to w imię człowieczeństwa i że oddaje wszystko, co może, byle tylko dziecko wróciło do matki. Odpowiedź przyszła już następnego dnia. W skrzynce Condona znalazł się list od porywacza, który akceptował go w roli pośrednika. No, trudno tutaj wyobrazić sobie bardziej przypadkowego negocjatora w jednej z najgłośniejszych spraw w tym kraju, a jednak to właśnie z nim porywacz zgodził się rozmawiać. Condon zaczął więc porozumiewać się z nim przez ogłoszenia w gazecie. Podpisywał się wówczas pseudonimem Jaffsy. Ta nazwa powstała z rozwinięcia jego inicjałów JFC, które są czytane po angielsku.
Wieczorem 12 marca przed domem Condona zatrzymała się taksówka. Kierowca, Joseph Perron, wręczył mu list, który chwilę wcześniej dostał od nieznajomego na ulicy. Wiadomość kierowała Condona pod pustą budkę z hot dogami niedaleko stacji metra w Bronxie. Tam pod kamieniem czekał następny list, a ten prowadził już na pobliski cmentarz Woodlawn. Na cmentarzu w ciemności czekał mężczyzna w kapeluszu z twarzą zasłoniętą chustą. Nieznajomy mówił z wyraźnym, obcym akcentem, przedstawił się jako John i utrzymywał, że dziecko jest bezpieczne. Condon zażądał dowodu, że chłopiec żyje. John obiecał przysłać coś, po czym rodzina rozpozna, że rzeczywiście ma do czynienia z porywaczem.
Kilka dni później, 16 marca, do Condona dotarły pocztą śpioszki chłopca. Lindberg rozpoznał ubranko syna. Nie był to jednak dowód, o który Condon prosił. Ubranie, owszem, potwierdzało, że nadawca ma dostęp do rzeczy chłopca, ale nie potwierdzało tego, że dziecko żyje. Mimo to zdesperowana rodzina przyjęła to jako znak, że warto dalej prowadzić rozmowy, no i przygotować okup.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Przez kolejne dwa tygodnie porywacz i Condon wymieniali listy. Ten John ponaglał, groził, że jeśli rodzina będzie zwlekać z zapłaceniem okupu, zażąda już nie 70, lecz 100 tysięcy dolarów. Raz po raz zapewniał też, że dziecko jest zdrowe. Lindberg zdecydował się zapłacić.
Przygotowaniem okupu zajęli się agenci Departamentu Skarbu USA. Zamiast zwykłych banknotów, część tej kwoty zestawili w tak zwanych certyfikatach złota, papierowych pieniądzach, które można było wymienić na złoto. Powód był prosty. Otóż Stany Zjednoczone szykowały się właśnie do wycofania złota z obiegu, więc takie certyfikaty wkrótce miały stać się rzadkością, no i zacząć się rzucać w oczy. Do tego spisano numery seryjne wszystkich banknotów, a nawet pobrano próbki sznurka i papieru, którym obwiązano paczki. Gdyby porywacz zaczął wydawać okup, te szczegóły mogłyby doprowadzić śledczych prosto do niego.
1 kwietnia nadeszła wiadomość zapowiadająca finał pertraktacji. Porywacz polecał przygotować pieniądze na następny wieczór, spakowane w jedną paczkę, i zapewniał, że rodzina nie musi się obawiać, że przejmie je ktoś postronny, bo wszystko jest pilnowane. Jeśli Lindbergowie się zgadzają i są gotowi, mają potwierdzić to umówionym ogłoszeniem w prasie. Zgodę potwierdzono.
Wieczorem 2 kwietnia przyszła kolej na przekazanie pieniędzy. Instrukcje spływały etapami według tego samego schematu co poprzednio. Najpierw nota dostarczona przez kolejnego taksówkarza skierowała Condona pod szklarnię przy jednej z ulic Bronxu. Tam, pod kamieniem, czekała kolejna wiadomość, a ta wyznaczała miejsce spotkania, tym razem przy cmentarzu świętego Rajmunda.
Do Condona dołączył sam Lindberg. Ojciec dziecka miał przy sobie broń, ale zgodnie z instrukcją porywacza został w samochodzie. Pod bramę cmentarza Condon poszedł sam. Z ciemności dobiegło wołanie: hej, doktorze! Condon ruszył w stronę głosu. Usłyszał go także Lindberg, czekając w samochodzie, i te dwa słowa zapamięta do końca życia.
Okup przygotowano w dwóch oddzielnych paczkach. No, w jednej było 50 tysięcy dolarów, no, niemal w całości w certyfikatach złota o spisanych numerach, a w drugiej kolejne 20 tysięcy. Kiedy John zażądał całości, Condon zaczął się targować i postawił twardy warunek. Nie odda pieniędzy, dopóki nie dowie się, gdzie jest dziecko. Udało mu się przy tym zbić żądanie z powrotem do 50 tysięcy. Oddał więc porywaczowi tylko jedną paczkę, a dodatkowe 20 tysięcy zatrzymał. Wtedy porywacz wręczył mu ostatni list i zniknął w mroku między nagrobkami, obiecując, że wskazówki w kopercie doprowadzą rodzinę do dziecka.
Lindberg otworzył list dopiero w samochodzie. W środku była instrukcja. Dziecko znajduje się na łodzi o nazwie Nelly, niedużej, blisko 8-metrowej, zacumowanej w pobliżu wybrzeża Massachusetts. Nazajutrz o świcie ruszyły poszukiwania. Sam Lindberg usiadł za sterami samolotu i przeczesywał wybrzeże, wypatrując łodzi. Szukano też jej w kolejnych dniach, na próżno. Rzecz w tym, że łódź Nelly nigdy nie istniała.
12 maja 1932 roku, wczesnym popołudniem, kierowca ciężarówki zatrzymał się przy drodze w New Jersey, jakieś 7 kilometrów od domu Lindbergów. Jego pomocnik odszedł kilka kroków w las i tam, w płytkim zagłębieniu, dostrzegł ciało dziecka, częściowo przysypane ziemią i liśćmi. Zwłoki były już w stanie silnego rozkładu. Autopsja wykazała uszkodzenie czaszki, a jako przyczynę śmierci wskazano uraz głowy. Koroner ustalił coś jeszcze. No to, że dziecko nie żyło od około 2 miesięcy, a więc najpewniej od chwili, kiedy zniknęło z domu.
To oznaczało rzecz trudną do przyjęcia. Charles Jr. najprawdopodobniej zginął jeszcze tamtej marcowej nocy, być może w chwili, gdy pękła drabina, po której schodził porywacz niosący dziecko. Przez wszystkie tygodnie negocjacji, listów, gruźb i tych kolejnych żądań okupu nie było już kogo ratować. Porywacz przez cały ten czas igrał z nadzieją rodziców na powrót syna, którego nigdy nie zamierzał im zwrócić.
Ciało zidentyfikowano po uzębieniu, po nachodzących na siebie palcach prawej stopy i po koszulce, którą niania własnoręcznie uszyła chłopcu. Lindbergh nalegał, żeby możliwie szybko skremować zwłoki. Stało się to już następnego dnia, 13 maja, w pobliskim mieście Trenton. Kilka miesięcy później rozsypał prochy syna z samolotu.
Wiadomość o odkryciu ciała wstrząsnęła całym krajem. Sprawa Lindbergów od tygodni trafiała na nagłówki amerykańskich gazet, była też śledzona w radiu i kronikach filmowych. Teraz tematem numer jeden stało się pytanie, jak to możliwe, że sprawca wciąż pozostaje bezkarny. No, oburzenie było powszechne. Domagano się, by państwo wreszcie uporządkowało niejednoznaczne prawo, według którego za porwanie w jednym stanie groziła śmierć, a w drugim zaledwie kilka lat więzienia. W praktyce wystarczało przekroczyć granicę stanu, żeby wymknąć się ścigającym, bo śledztwo zostawało w rękach stanu, z którego porywacz właśnie uciekł.
Lindbergowie, którzy kupili posiadłość pod Hopewell jako azyl, wkrótce się z niej wyprowadzili. 3 lata później w ogóle opuścili Stany Zjednoczone, uciekając od rozgłosu, który odebrał im syna. Kiedy odnaleziono ciało Charlesa Juniora, śledztwo w sprawie porwania stało się śledztwem w sprawie morderstwa i niemal natychmiast znalazło się w martwym punkcie. Przesłuchano pracowników Lindbergów i krewnych Ann, sprawdzono setki donosów, a przez komisariaty przewinęli się jasnowidze, oszuści i ludzie, którzy naprawdę chcieli pomóc. Żaden trop nie prowadził do sprawcy. Jedynym śladem, który wciąż dawał nadzieję, były pieniądze, czyli 50 tysięcy dolarów w certyfikatach i banknotach o spisanych numerach seryjnych. Musiały przecież gdzieś trafić. Ktoś musiał zacząć je w końcu wydawać.
I rzeczywiście zaczęły wypływać. Lista numerów seryjnych trafiła do banków i sklepów, a za każdy odnaleziony banknot z okupu wyznaczono 5 dolarów nagrody. Pracowników stacji benzynowych poproszono, żeby notowali numery rejestracyjne samochodów klientów płacących certyfikatami złota. Wiosną 1933 roku śledczym mimowolnie dopomógł sam prezydent. Franklin Delano Roosevelt dekretem wycofał złoto z obiegu, a posiadacze certyfikatów mieli obowiązek wymieniać je w bankach pod groźbą grzywny. Od tej chwili każdy taki papier podany przy kasie natychmiast zwracał uwagę.
Certyfikaty z okupu pojawiały się pojedynczo w różnych punktach Nowego Jorku. Śledczy oznaczali każde takie miejsce pineską na mapie miasta, aż z czasem zaczął się z tego wyłaniać wzór. Zagęszczenie rosło w jednym konkretnym rejonie, na górnym Manhattanie, zwłaszcza wokół niemieckojęzycznej dzielnicy Yorkville. To był ten sam kierunek, który od początku podpowiadały błędy językowe w listach porywacza.
1 maja 1933 roku, w dniu, w którym mijał termin wymiany, ktoś przyniósł do Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku jednorazowo dużą partię certyfikatów. 296 10-dolarowych i jeden 20-dolarowy. Dopiero nazajutrz, po sprawdzeniu numerów seryjnych, okazało się, że wszystkie pochodzą z okupu. Na kwicie wpłaty widniało nazwisko J.J. Faulkner i adres w Manhattanie. Człowieka o tym nazwisku nigdy nie odnaleziono.
jesienią 1933 roku wydawało się nawet, że śledczy są blisko przełomu. Kasjer jednego z kin zapamiętał klienta płacącego certyfikatem złota, a rysopis tego klienta zgadzał się z opisem Johna podanym wcześniej przez Condona. Ale mężczyzna rozpłynął się w wielkim mieście i trop znowu ostygł.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Równolegle rozwijał się drugi wątek śledztwa, a dotyczył on tej sfery rzeczywistości, w której nikt wcześniej nie szukał morderców. Drabina spod okna od początku nie dawała śledczym spokoju. Była zbita byle jak, a jednak przemyślana. Rozkładała się na trzy części, podczas porwania użyto dwóch. Lekka, ważyła 17 kilo i zaprojektowana tak, żeby zmieściła się w samochodzie. No ktoś, kto to skonstruował, znał się na drewnie, choć niekoniecznie przyłożył się do pracy. Oglądali ją policyjni stolarze i cieśle, ale nikt nie potrafił wydobyć z niej niczego, co mogłoby pchnąć śledztwo naprzód.
Wiosną 1933 roku dowodzący śledztwem pułkownik Schwarzkopf zdecydował się więc przekazać drabinę Arturowi Kellerowi. Był on technologiem drewna w Laboratorium Produktów Leśnych Amerykańskiej Służby Leśnej w Madison w stanie Wisconsin. O porwaniu przeczytał w gazecie 3 marca 1932 roku przy kuchennym stole we własnym domu. Jak później wspominał, od razu stanął mu przed oczami jego własny syn, George, który był od Charlesa Juniora starszy o zaledwie 48 dni. Pod wpływem impulsu Keller jeszcze tego samego dnia napisał do Lindberga list z ofertą pomocy, ale odpowiedzi nie dostał. No, do Hopewell płynęły wówczas tysiące podobnych listów.
W sprawach kryminalnych nie był zresztą nowicjuszem. Już w 23 roku zeznawał jako biegły w procesie o morderstwo w Wisconsin. Ktoś wysłał wtedy pocztą bombę domowej roboty, bombę, która zabiła żonę adresata, a Keller odtworzył historię drewnianego cylindra stanowiącego jej korpus i pomógł doprowadzić do skazania sprawcy. Kilka miesięcy po porwaniu Charlesa Juniora próbki drewna z drabiny wylądowały więc na jego biurku, a w marcu 1933 roku policja stanowa wezwała go do Trenton, tym razem oficjalnie.
Dla większości z nas deska to tylko deska, materiał, o którym da się powiedzieć najwyżej tyle, z jakiego drzewa pochodzi. Keller wiedział jednak, że drewno jest w istocie zapisem. Słoje tworzą kronikę kolejnych lat życia drzewa. No te szersze po latach dobrych, urodzajnych, węższe po gorszych, a ich układ jest dla każdego pnia niepowtarzalny. Na ten naturalny zapis nakłada się drugi, przemysłowy. Strugarka w tartaku wygładza deskę zestawem wirujących noży, a każde choćby mikroskopijnie wyszczerbione ostrze pozostawia na powierzchni powtarzalną rysę. Maszyna podpisuje więc każdą deskę, która przez nią przechodzi.
Keller rozłożył drabinę na 17 części i każdą z nich ponumerował. Ustalił, że do jej budowy użyto czterech gatunków drewna, dwóch gatunków sosny, daglezji i brzozy. Wszystko precyzyjnie zmierzył. Jedna część drabiny od razu zwróciła jego uwagę. Podłużnica, jedna z dwóch belek bocznych, między którymi znajdują się szczeble, która została oznaczona numerem 16, jako jedyna w całej konstrukcji nie została wykonana z nowej fabrycznie deski.
W tym przypadku drewno było używane, gorszego gatunku, z sękami, a w dodatku widniały w nim cztery otwory po starych, kwadratowych w przekroju gwoździach. Były one rozstawione tak równo, jakby deska była kiedyś przybita gdzieś na stałe. Wokół otworów nie było śladu rdzy, no stąd wniosek, że leżała w miejscu suchym i osłoniętym. Ktoś skonstruował drabinę w pośpiechu albo z tego, co miał pod ręką, no i w pewnym momencie sięgnął po deskę wyrwaną z własnego otoczenia. Keller zanotował, jeśli kiedyś pojawi się podejrzany, no to warto sprawdzić, czy w jego domu nie brakuje na przykład kawałka podłogi.
Wreszcie specjalista obejrzał wszystkie elementy drabiny w odpowiednim oświetleniu, kierując snop światła pod ostrym kątem względem powierzchni drewna. Na podłużnicach dolnej sekcji, oznaczonych numerami 12 i 13, dostrzegł regularny wzór po strugarce z rysą powtarzającą się w równych odstępach. To był ślad wyszczerbionego noża. Z odstępów między rysami wyliczył jeszcze, że maszyna przesuwała deski wyjątkowo szybko, około 70 metrów drewna na minutę.
To wystarczyło, żeby zacząć szukać tej konkretnej maszyny. Keller rozesłał więc zapytania do blisko 1600 tartaków od Nowego Jorku po Alabamę. Opisane parametry spełniały strugarki w 23 z nich, ale nadesłane próbki desek kasowały tylko z jednego miejsca – tartaków w Karolinie Południowej. Stamtąd, jak wynikało z dokumentów, wysłano na północ 46 wagonów sosnowych desek wystruganych już po wyszczerbieniu noża.
Keller i detektyw policji stanowej Louis Bornman zaczęli objeżdżać składy drewna, do których trafiły te transporty. Zajęło im to wiele miesięcy. Wreszcie w listopadzie 1933 roku w składzie National Lumber and Millwork w Bronxie trafili na skrzynię zbitą z desek o dokładnie tym samym podpisie strugarki. Dostawa, z której deski pochodziły, dotarła tam w grudniu 1931 roku, 3 miesiące przed porwaniem Charlesa Juniora.
Tak więc nauka, no i prawdziwie metodyczne podejście doprowadziły śledczych do konkretnego składu drewna w konkretnej dzielnicy Nowego Jorku. Tyle, że skład sprzedawał deski za gotówkę, no i nie prowadził rejestru klientów. Keller i Bornman mogli więc ustalić tylko to, że konstruktor drabiny był najpewniej cieślą, który mieszkał gdzieś w okolicy. A co ważne, miejsce to nie było odległe od obszaru, na którym co jakiś czas wypływały banknoty z okupu. Teraz więc już dwa tropy wskazywały to samo miejsce. No, brakowało tylko podejrzanego.
Ten człowiek pojawił się w śledztwie we wrześniu 1934 roku, 2,5 roku po porwaniu. Na stację benzynową w górnym Manhattanie podjechał niebieski Dodge. Kierowca zapłacił za paliwo 10-dolarowym certyfikatem złota, papierem, którego od dekretu Roosevelta prawie już nie widywano w obiegu. Zdziwiony pracownik stacji zapytał o to klienta, a ten odparł, że ma w domu jeszcze około setki takich banknotów. Kiedy Dodge odjeżdżał, pracownik, zgodnie z instrukcją przekazaną przez policję, zanotował ołówkiem na marginesie banknotu numer rejestracyjny samochodu. Zapamiętał też nietypowy akcent nieznajomego.
Kilka dni później certyfikat trafił do jednego z banków w Bronxie. Kasjer wyłowił go z pliku gotówki, zauważył dopisek zrobiony ołówkiem i powiadomił śledczych. Ci odszukali stację benzynową, wysłuchali opowieści o kierowcy mówiącym z obcym akcentem i sprawdzili numer rejestracyjny auta. Samochód należał do 35-letniego cieśli z Bronxu. Nazywał się Bruno Richard Hauptmann i był niemieckim imigrantem.
Rankiem 19 września 1934 roku policja zatrzymała go niedaleko jego domu, w którym mieszkał wraz z żoną. Miał przy sobie kolejny certyfikat złota, tym razem 20-dolarowy. Mieszkał 10 przecznic od składu drewna National Lumber and Millwork w Bronxie, gdzie detektywi wytropili deski z tym charakterystycznym śladem po wyszczerbionej strugarce. Od cmentarza świętego Raymunda, na którym Condon przekazał porywaczowi okup, dzieliło go niecałe 6,5 kilometra. Trop drewna, no i trop pieniędzy zbiegły się więc pod jednym adresem.
Kolejne dni przyniosły lawinę odkryć. W garażu Hauptmana śledczy znaleźli ukryte ponad 13 tysięcy dolarów w certyfikatach złota pochodzących z okupu. Na wewnętrznej ścianie szafy w tym mieszkaniu ktoś zapisał ołówkiem adres i numer telefonu doktora Condona. Taksówkarz Peron rozpoznał w zatrzymanym mężczyznę, który 12 marca wręczył mu list w sprawie okupu. Condon z kolei rozpoznał w nim rzekomego Johna ze cmentarza. Od zatrzymanego pobrano też próbki pisma.
Życiorys Hauptmana tylko utwierdzał śledczych w przekonaniu, że trafili na właściwego człowieka. Mężczyzna pochodził z Saksonii i był w Niemczech karany, między innymi za włamanie do domu burmistrza. Do okna na piętrze dostał się wtedy po drabinie. Do Stanów przypłynął w 1923 roku jako pasażer na gapę, pracował jako cieśla do wiosny 1932, po czym krótko po porwaniu rzucił pracę i zaczął inwestować na giełdzie. Jego domowe księgi rachunkowe pokażą później, że w ciągu 2 lat wydał około 35 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile brakowało z okupu.
Hauptmann wszystkiemu zaprzeczał. Pieniądze, jak tłumaczył, zostawił mu na przechowanie znajomy Isidor Fisch, który wyjechał do Niemiec i tam zmarł. A ponieważ Fisch był mu winien pieniądze, Hauptmann uznał znalezioną w pudełku gotówkę za spłatę długu. Śledczy ochrzcili tę wersję historią Fischa i nie ukrywali nieufności i sceptycyzmu, bo po angielsku fishy znaczy tyle co podejrzane, śliskie.
Zeznania świadków i banknoty mocno wiązały Hauptmana z okupem, no ale okup to jeszcze wymuszenie, żeby skazać go za morderstwo. Prokuratura potrzebowała czegoś, co połączy podejrzanego bezpośrednio ze sceną porwania dziecka z domu w Hopewell. I wtedy do gry po raz kolejny weszła drabina porzucona pod oknem. A konkretnie ta jej część, która od początku nie pasowała do reszty. Podłużnica numer 16 zbita z używanej deski z czterema otworami po gwoździach. Deski, która zdaniem Kellera służyła za element podłogi w suchym, osłoniętym miejscu.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Tydzień po zatrzymaniu Hauptmana detektyw Bornman z policyjnymi cieślami wchodzi na strych nad mieszkaniem podejrzanego. Policja zaglądała tam już wcześniej wielokrotnie, ale dopiero teraz ktoś zauważa, że jedna z desek podłogowych w kącie jest o jakieś 2,5 metra krótsza od pozostałych. Brakującą część ktoś odpiłował, odsłaniając cztery legary. W sąsiedniej desce zostało płytkie nacięcie, ślad po ześlizgnięciu się piły.
9 października detektyw Bornman wraca na strych, tym razem z Kellerem, znanym nam już technologiem drewna. Przynoszą ze sobą podłużnicę numer 16 i przykładają ją w miejsce brakującej deski. Cztery otwory pokrywają się z czterema otworami w legarach. Co do położenia, co do kąta, co do głębokości. Kiedy policjanci wsuwają w nie gwoździe, podłużnica układa się idealnie, równolegle do sąsiednich desek podłogi.
Keller policzył później prawdopodobieństwo, że taki układ czterech otworów mógłby powtórzyć się przypadkiem w innej desce tych rozmiarów, no i wyszła mu jedna szansa na milion miliardów. A zbieżności było więcej. Między końcem podłużnicy a resztą deski na strychu brakowało zaledwie 3,5-centymetrowego fragmentu. Keller zestawił oba kawałki deski na fotografiach w tej samej skali i wykazał, że słoje z drabiny i deski podłogowej przechodzą z jednego w drugi. Zgadza się ich liczba, szerokość i krzywizna, łącznie z charakterystycznym układem trzech wąskich słojów ujętych między dwa szersze. Zgadzało się nachylenie włókien wokół sęka, zgadzał się nawet kierunek strugania. Element numer 16 i deska ze strychu Hauptmana były kiedyś jednym kawałkiem sosny.
Na koniec Hebel. Wśród narzędzi w garażu znaleziono ręczny strug z wyszczerbionym ostrzem. Takie ostrze, jak już wiemy, podpisuje każdą powierzchnię, którą wygładza. Odbitki wzoru z Hebla Hauptmana pokrywały się ze śladami na krawędziach elementu 16, na szczeblach drabiny i na drewnianym wsporniku przybitym w jego własnym garażu. Drabina spod okna w Hopewell wyszła spod tego Hebla, a jej część numer 16 wprost ze strychu nad sypialnią cieśli z Bronxu.
Proces ruszył na początku stycznia 1935 roku we Flemington w stanie New Jersey. No i z miejsca stał się medialnym widowiskiem. Do kilkutysięcznego miasteczka zjechały tłumy reporterów i gapiów, a przed budynkiem sądu dzieciaki sprzedawały pamiątkowe miniaturki drabiny po 25 centów za sztukę. Oskarżycielem był prokurator David Wylands. Jako pierwsza zeznawała Ann Lindberg, poproszona o rozpoznanie ubranek syna. Po niej Charles Lindberg oświadczył, że głos, który tamtej nocy zawołał spod bramy cmentarza „Hej, doktorze”, należał do Hauptmana. Potem salę zelektryzował Condon, wskazując oskarżonego jako Johna, z którym targował się o okup w ciemnościach.
8 dnia zaczęły się zeznania biegłych od badania pisma ręcznego. Warto zatrzymać się przy tym, jak taka analiza w ogóle wygląda, bo to nie jest proste przykładanie kartki do kartki. Biegli pracowali na trzech rodzajach materiału. Pierwszym były same listy z żądaniem okupu, drugim pismo naturalne Hauptmana sprzed aresztowania, notesy, wnioski, w tym 9 o rejestrację samochodu. Trzecim próbki pisane na żądanie już w areszcie. Policja ułożyła specjalne akapity ze słów, które występowały w listach porywacza i dyktowała je zatrzymanemu.
Porównuje się to pod dwoma różnymi kątami. Pierwszy to krój pisma, kształty liter, sposób ich łączenia, nachylenie, proporcje, a nawet to, w jaki sposób ktoś stawia kropkę nad i. Drugi to język. Listy z żądaniem okupu roiły się od błędów robionych ze słuchu. Było napisane money zamiast money, czy bold zamiast bold. Angielskie anything autor zapisywał jako anything, bo Niemczyzna nie zna głoski th i podsuwa w jej miejsce najbliższy dźwięk. Zamiast good wstawił po prostu niemieckie gute. Nawet znak dolara stawiał po kwocie, czyli 50 tysięcy dolarów, tak jak zapisuje się walutę w Niemczech, no i u nas w Polsce, ale odwrotnie niż w Ameryce. No i była wreszcie taka przestawka w krótkim słowie the. Autor listów raz po raz zamieniał kolejność liter i pisał HTE.
Obrona podnosiła, że tak pisał każdy niemiecki imigrant uczący się angielskiego ze słuchu. Dlatego biegli oddzielili dwie rzeczy. Cechy typowe dla każdego, kogo uczono pisać w Niemczech, wykluczali z porównania, liczyły się dla nich wyłącznie indywidualne cechy tej osoby, takie jak nietypowy wariant litery X albo właśnie ta przestawka, to HTE, której nie uczy żadna szkoła, ani niemiecka, ani żadna inna. No i jedno i drugie wystąpiło zarówno w listach z żądaniem okupu, jak i w próbkach pisma Hauptmana.
8 ekspertów, jeden po drugim, zeznało to samo. Wszystkie listy w sprawie okupu napisał oskarżony. Ławie przysięgłych pokazano powiększone tablice porównawcze, a jeden z biegłych złożył z liter powycinanych z listów w sprawie okupu kompletny podpis Hauptmana i powiesił go obok podpisu prawdziwego. Najbardziej doświadczony z ekspertów ujął to tak, że związek między tymi pismami jest w jego ocenie nieodparty i przytłaczający.
No i tu jesteśmy winni słuchaczom uczciwy komentarz, taki z dzisiejszej perspektywy. Wydawałoby się, że skoro pismo każdego z nas jest tak niepowtarzalne jak odcisk palca, no to identyfikacja autora jest tak naprawdę kwestią rzemiosła. No tyle, że tego założenia nikt nigdy w pełni nie udowodnił, a sama metoda różni się od daktyloskopii w jednym zasadniczym punkcie. Tutaj przyrządem pomiarowym jest tak naprawdę człowiek. To biegły decyduje, które podobieństwa są istotne, które przypadkowe. No i przez dziesięciolecia nikt nie sprawdził, jak często ten biegły się może przy tym mylić.
Amerykańska Narodowa Akademia Nauk przyznała dopiero w roku 2009, że naukowe podstawy porównywania pisma wymagają wzmocnienia. Kiedy w 2022 roku przeprowadzono wreszcie duży test 86 zawodowych biegłych, ponad 7 tysięcy porównań, bez wiedzy, które próbki naprawdę pasują, no okazało się, że eksperci błędnie wskazali autora w około 3% przypadków, a według surowszych wyliczeń krytyków tego badania nawet w blisko 9%. No, biegli są w tym wyraźnie lepsi od laików, no ale cóż, nieomylni nie są.
I obrona Hauptmana wyczuwała ten problem już wtedy. Przekonywała, że charakterystyczne błędy zasugerowano oskarżonemu przy dyktowaniu próbek, a podobnie pisał przecież każdy niemiecki imigrant. W 1935 roku nikt jednak takich wątpliwości nie podzielał. Dla ławy przysięgłych 8 zgodnych opinii wygłaszanych z żelazną pewnością uważyło znacznie więcej niż te wszystkie zastrzeżenia.
Na sam koniec oskarżenie pozostawiło sobie ekspertyzę technologa drewna Kellera. Obrona próbowała w ogóle zablokować jego zeznania, przekonując, że ktoś taki jak biegły od drewna po prostu nie istnieje, a oglądanie desek nie jest żadną nauką. Jednak sędzia uznał Kellera za pełnoprawnego eksperta, no i tym jednym rozstrzygnięciem po raz pierwszy wpuścił botanikę na salę amerykańskiego sądu. Obrońcy kpili później z człowieka wyciągniętego prosto z lasu, ale przysięgli i z uwagą wysłuchali jego ekspertyzy.
Keller zeznawał przez większą część dnia, jeszcze następnego ranka. Pokazywał fotografie słojów, tłumaczył, na czym polegają ślady robione przez strugarkę. W pewnym momencie za zgodą sędziego przykręcił do sędziowskiego stołu imadło, zestrugał heblem Hauptmana kawałek świeżej sosny i zdjął z niej ołówkową odbitkę na cienkim papierze, taką samą jak wcześniej zdjął z krawędzi drabiny. Przysięgli mogli porównać oba wzory na własne oczy. Krzyżowy ogień pytań nie zachwiał ani jednym z jego wniosków, a obrona nie wystawiła przeciwko niemu żadnego własnego eksperta.
Hauptmann bronił się przez 2 dni zeznań. Zaprzeczał wszystkiemu. Nie zbudował drabiny, nie pisał listów, nie wziął okupu. Pytany wprost o drabinę odpowiedział, że jest cieślą, a ta konstrukcja ledwie przypomina drabinę, no i on nie pojmuje, jak ktokolwiek mógł po czymś takim wchodzić. W jego obronie zeznawało wielu świadków z żoną Anną na czele. Ci ludzie mieli potwierdzić, że wieczorem 1 marca 1932 roku Hauptmann był zupełnie gdzie indziej. No tyle, że pod pytaniami prokuratury ich relacje rozłaziły się jedna po drugiej. Świadkowie plątali się w datach, przyznawali, że nie są pewni i myliły im się dni sprzed 3 lat.
13 lutego 1935 roku, po ponad 11 godzinach narady, ława przysięgłych uznała Brunona Hauptmana za winnego morderstwa 1. stopnia. Sąd skazał go na karę śmierci. Przysięgli przyznawali później w wywiadach, że dowód z drewna należał do najbardziej przekonujących elementów całego procesu.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Wszystkie apelacje, które złożyli obrońcy Hauptmana, zostały odrzucone. Wątpliwości nabrał za to gubernator stanu New Jersey, Harold Hoffman, który wszczął własne dochodzenie i osobiście przesłuchał skazanego. Na 9 dni przed jego egzekucją Keller po raz kolejny demonstrował, tym razem gubernatorowi, dopasowanie gwoździ do otworów w legarach. No i właśnie wtedy gwoździe nie weszły do końca. Upadło oskarżenie, że otwory spreparowano, a dowód ze strychu sfabrykowali Boardman razem z Kellerem.
Żeby to rozstrzygnąć, fragmenty legarów wycięto i zbadano pod mikroskopem na Uniwersytecie Columbia w obecności niezależnego obserwatora. W otworach rzeczywiście coś tkwiło. Drobne wiórki starte ze ścianek podczas wcześniejszych wielokrotnych pokazów z wbijaniem tych samych gwoździ. Dowód się obronił. 3 kwietnia 1936 roku Bruno Hauptmann zginął na krześle elektrycznym w więzieniu stanowym w Trenton. Do końca utrzymywał, że jest niewinny.
No i pozostawił po sobie pytanie, które wraca do dziś. Dzień po wydaniu wyroku mówił dziennikarzom: mam w garażu pełno desek. Po co miałbym zrywać podłogę z własnego strychu? A gubernatorowi Hoffmanowi powiedział, że gdyby był sprytnym przestępcą, nie brałby przecież deski z własnego domu na jedną, jedyną część drabiny, tej deski, która na zawsze pozostawała dowodem przeciwko niemu.
Jego żona Anna Hauptmann walczyła o jego pamięć przez kolejne 60 lat. W 1981 roku pozwała stan New Jersey za bezprawną egzekucję męża. Wytoczyła też procesy prokuratorowi Wilentsowi i 4 policjantom, wśród nich detektywowi Boardmanowi. Sądy pozwy oddaliły, a w jednym z uzasadnień padło zdanie, że oczyszczanie imienia jej męża należy zostawić historykom. Zmarła w 1994 roku, mając 95 lat, do końca przekonana o niewinności męża.
Kiedy w latach 80. odtajniono archiwa tej sprawy, mnóstwo osób zaczęło ją interpretować całkowicie po swojemu. Natychmiast powstały liczne książki, filmy i teorie spiskowe, że dowody sfabrykowano, że sprawców było więcej, że winni byli ludzie z otoczenia Lindbergów, a nawet, że za wszystkim stał sam Charles Senior. Zgłaszali się też kolejni mężczyźni podający się za cudownie ocalonego Charlesa Juniora. Nawet teraz internetowi sensaci wciąż karmią się nieszczęściem tej rodziny.
Gruntownym badaniem sprawy zajęli się też historycy i eksperci kryminalistyki. Niektóre zarzuty brzmią poważnie do dziś. Wróćmy do ponad 500 śladów, które dr Hudson wywołał na drabinie za pomocą ozotonu srebra. Po aresztowaniu Hauptmana porównano z tymi śladami jego odciski palców, no i żaden nie pasował. Nie znaleziono zbieżności nawet w takich miejscach, których konstruktor drabiny musiałby z całą pewnością dotykać. Hudson był tym tak poruszony, że na procesie zeznawał jako świadek obrony. A drabinę ostatecznie umyto, według policji, po to, żeby usunąć pozostałości od czynników po badaniu, według krytyków, żeby zatrzeć ten niewygodny dowód.
Chwieje się też kluczowa identyfikacja. Jak się okazało, Condon, czyli jedyny człowiek, który rozmawiał z Johnem twarzą w twarz, podczas policyjnego okazania początkowo nie chciał jednoznacznie wskazać Hauptmana, a zdanie zmienił dopiero później. Z kolei ekspertyza pisma do dziś dzieli specjalistów. Jedna z późniejszych analiz potwierdziła wnioski biegłych, ale dwie inne doszły do wniosków przeciwnych.
A drewno? No ono wciąż się broni. W latach 90. botaniczka Shirley Graham ponownie prześledziła całą pracę Kellera, słój po słoju, otwór po otworze, no i uznała, że przedstawiona przez niego ekspertyza nawet według nowszych o 60 lat standardów pozostaje solidnie udokumentowana naukowo, no i jednoznacznie łączy Hauptmana z drabiną. Do podobnych wniosków prowadzi zresztą większość naukowych analiz dotyczących wykorzystania drewna jako dowodu w tym śledztwie.
Arthur Keller wrócił po procesie do Madison i do swoich desek. Jako biegły występował jeszcze wielokrotnie, a do historii przeszedł jako ojciec botaniki kryminalistycznej. Po latach zanotował, iż sprawa Lindberga nauczyła go, że nauka mogłaby pomagać śledczym o wiele częściej niż komukolwiek się wtedy wydawało.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że ta historia wywarła silny wpływ na kształt amerykańskiego prawa karnego. 22 czerwca 1932 roku, w dniu, w którym Charles Jr. skończyłby 2 lata, kongres uchwalił ustawę czyniącą porwanie dla okupu przestępstwem federalnym ściganym w całym kraju bez oglądania się na granice Stanów. Ameryka nazwała tę ustawę ustawą Lindberga.
Tylko że prawo nie działa wstecz. Ustawy noszącej imię chłopca nie można było więc użyć przeciwko jego zabójcy, bo uchwalono ją już po zbrodni. Sprawa została więc w rękach stanu New Jersey, a tam jedynym zarzutem, jaki dało się postawić, okazało się morderstwo popełnione w trakcie włamania. No i tu prawo odsłoniło całą swoją bezradność. Włamanie to wtargnięcie do cudzego domu po to, żeby coś ukraść. A ukraść w świetle prawa można tylko rzecz, nie dziecko. Jedyną rzeczą, która tamtej nocy zniknęła z domu Lindbergów, było ubranko, w którym spał chłopiec.
W świetle prawa Bruno Hauptmann zginął więc na krześle elektrycznym za morderstwo popełnione podczas kradzieży dziecięcych śpioszków.
I to tyle z naszej opowieści na dziś. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni. A jeżeli się Państwu spodobał ten odcinek, to proszę zostawcie subskrypcję i ocenę tam, gdzie nas słuchacie. To naprawdę pomaga docierać do kolejnych osób.
Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Bardzo serdecznie zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii.
I oczywiście zachęcamy do posłuchania i obejrzenia naszej drugiej serii, która powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli sekcji teorii spiskowych.
A teraz do usłyszenia.
Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
Podcast Polskiego Radia.